Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś cofniemy się o 50 lat i porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Warszawie na początku grudnia 1970 roku, co nabrało historycznego znaczenia. Mówię o wizycie ówczesnego kanclerza NRF, bo tak chyba mówiono wtedy na to zachodnie państwo niemieckie i dochodzi do podpisania porozumienia z Polską, ale też i niezwykłego gestu, jakim było klęknięcie przed pomnikiem getta warszawskiego. Moim rozmówcą jest profesor Grzegorz Berendt. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Przypomnę, Uniwersytet Gdański i Muzeum II Wojny Światowej. Panie profesorze, to było coś, co było zaskakujące? Mówię zarówno o wizycie, jak i jej przebiegu?
Nie dla polityków z obu stron, dlatego że oni pozostawali w dialogu już od wielu miesięcy. Natomiast oczywiście to, co było pewnym zapleczem dla polityków, no nie było uświadamiane ogółowi obywateli w Polsce Ludowej. I na pewno zarówno umowa, jak i szczególnie ten gest kanclerza nie były czymś oczywistym dla 30 milionów ówczesnych mieszkańców naszego kraju.
No, jeśli chodzi o ten gest, to podejrzewam, że on był także znaczący nie tylko dla Polaków, nie tylko dla Żydów, nie tylko dla Niemców, ale całej opinii światowej. Przypomnijmy, że w 1971 roku Willy Brandt otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla, co świadczy o tym, że ten gest nie tylko dostrzeżono, ale też i doceniono.
Aczkolwiek myślę, że w przypadku przyznania tej nagrody znacznie istotniejsze było to, że Willy Brandt, czy to jako minister w rządzie niemieckim, czy jako szef tego rządu od jesieni 68 roku, zrealizował coś, co nazywamy Ostpolitik, nową niemiecką politykę wschodnią, przyczyniając się do radykalnej poprawy relacji międzypaństwowych między państwem zachodnio-niemieckim a Polską i innymi krajami bloku wschodniego. No, w pierwszej kolejności trzeba by też wymienić oczywiście Związek Sowiecki, bo umowa niemiecko-polska została zawarta w grudniu, ale kilka miesięcy wcześniej umowa o współpracy międzypaństwowej została zawarta ze Związkiem Sowieckim, więc
myślę, że to nie była możliwa, żeby kolejność była odwrotna. Znaczy, tak mi się cały czas wydaje, że wtedy jednak, co by nie powiedzieć, to regulatorem polityki na wschodzie Europy był Związek Sowiecki.
Bezwzględnie tak, ale też dodajmy, że tego rozwiązania, zmiany oczekiwał ówczesny najważniejszy polityk PRL, czyli Władysław Gomułka. No możemy nawiązać do tego, dlaczego tak się stało, dlaczego od takiej retoryki bardzo mocno antyniemieckiej, wręcz fobii antyniemieckiej, ten właśnie człowiek przeszedł do działań zmierzających, aby sytuację zmienić, bo też taki sygnał gotowości do podjęcia dialogu wyszedł z Polski już w maju 1968 roku i te miesiące negocjacji, o których wspominałem, były pokłosiem właśnie tej zmiany wypowiedzi perelowskiego polityka z poprzedniego roku.
To dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy trochę o tym tle i o tym, jak wyglądały ówczesne relacje polsko-niemieckie, czy też PRL-owsko-NRF-owskie w tym czasie. Czyli zacznijmy od tego, że traktat poczdamski, mówiąc najkrócej, określił granice, ale ten traktat nie był czymś, co zamknęło dyskusję na ten temat w Niemczech, szczególnie w tej zachodniej części.
No, tutaj jakby przyczyną problemu było to, iż porozumienie tak zwanej Wielkiej Trójki z Poczdamu podpisane 2 sierpnia 1945 roku przewidywały, że ostateczne regulacje dotyczące między innymi spraw niemieckich będą przyjęte podczas konferencji pokojowej. Oczekiwano, że wkrótce dojdzie do takiej konferencji, jak kończyła, na przykład takiej jak ta, która kończyła pierwszą wojnę światową. I później przez wiele lat, a niektórzy nawet w Niemczech do dziś, jednostki wprawdzie, ale nadal zwracały uwagę, że skoro taka klasyczna konferencja pokojowa dotycząca spraw niemieckich nie miała miejsca, to i te ustalenia z sierpnia 1945 roku nie mają mocy ostatecznej i wiążącej. Abstrahowali od tego, że nie tylko Związek Sowiecki, ale również najważniejsze państwa zachodnie, w pierwszej kolejności Brytyjczycy i Amerykanie, zgodzili się w Poczdamie na wysiedlenie wszystkich Niemców niebędących obywatelami polskimi z obszarów na wschód od Odry i Nysy Łużockiej, a więc z tych obszarów, które właśnie to porozumienie sierpnia 1945 roku przyznało Polsce. I to jest pierwszy powód, jak gdyby i zasadniczy napięć w relacjach między państwem niemieckim a Polską Rzeczpospolitą Ludową, to znaczy kwestionowanie stałości naszych zachodnich granic. A drugim powodem była tak zwana doktryna Hallsteina, zgodnie z którą Republika Federalna Niemiec nie utrzymywała stosunków dyplomatycznych, takich klasycznych stosunków międzypaństwowych z tymi państwami, które z kolei uznawały Niemiecką Republikę Demokratyczną. A Polska przecież ówczesna NRD uznawała, co więcej, zawarła w 1950 roku układ z tym państwem, gdzie władze NRD przyjęły do wiadomości właśnie tą nową polską granicę zachodnią. I te dwa powody, doktryna Hallsteina i kwestionowanie polskiej granicy zachodniej, przez 2 dekady, licząc od początku powstania Republiki Federalnej Niemiec, były istotnymi powodami braku współpracy, braku dobrych relacji na poziomie międzypaństwowym, bo nie dotyczyło to już relacji na poziomie niższym, gdyż tu z obu stron, po stronie polskiej i niemieckiej, od schyłku lat 50. pojawiły się działania zmierzające do tego, żeby dokonać swoistego nowego otwarcia, to znaczy pamiętając o tym, co się stało w latach 1939-1945, jednak pójść w kierunku budowania współpracy i sąsiedztwa. Ale przez pierwsze kilka lat, w dekadzie lat 60., te inicjatywy wychodziły niejako oddolnie, natomiast nie były realizowane przez czynniki państwowe. Tutaj przełomu dokonał dopiero właśnie Willy Brandt. On czynił przygotowania jeszcze jako minister spraw zagranicznych, no ale większe możliwości uzyskał, gdy wybory do Bundestagu wygrały partie, które stworzyły koalicję SPD i ugrupowania liberalnego.
To dobrze, ale to w takim razie musimy też dwa słowa powiedzieć o Niemczech, no i też o czymś, co jest jednak tłem tej całej historii, czyli o żelaznej kurtynie. Ona przebiega przez środek Niemiec. Mamy NRD, czyli mamy tą wschodnio-niemiecką państwowość, z którą zawarliśmy układ Zgorzelecki, o którym pan profesor wspomniał w 1950 roku. No ale mamy też właśnie Armię Czerwoną stojącą w granicach tego NRD i mamy RFN, w granicach którego stoją wojska państw NATO. No i jest to granica no, zimnej wojny.
Tak, bez wątpienia tak, przy czym tutaj dobrze się stało, że nawiązał pan do tych wojsk sojuszniczych wcześniej okupacyjnych, a później stacjonujących na terenie Republiki Federalnej Niemiec, ponieważ nikt nie miał wątpliwości, że to wojska sojusznicze, a przede wszystkim Stany Zjednoczone ze swoim potencjałem militarnym, były głównym gwarantem bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec i zachodnich Niemiec jeszcze zanim RFN powstało, bo to przecież Amerykanie obronili status Berlina Zachodniego w latach 1948-49. To Amerykanie jednoznacznie powiedzieli, że nie zgodzą się na jakiekolwiek zmiany po tym, jak komuniści NRD-owscy zaczęli budować mur przez środek stolicy Niemiec w sierpniu 1961 roku. I stanowisko Amerykanów było czynnikiem niezwykle ważnym w niemieckiej polityce, bo oni z jednej strony gwarantowali bezpieczeństwo RFN w konfrontacji właśnie ze Związkiem Sowieckim, ale z drugiej strony Amerykanie po sierpniu czy w sierpniu 1961 roku wyraźnie zasygnalizowali, iż nie zamierzają wszczynać konfliktu, którego następstwem mogłoby być zjednoczenie Niemiec, ale przede wszystkim ten konflikt mógłby zmienić się w kolejną wojnę światową, w której efekt niszczycielski był wyobrażalny i przez to wyobrażanie był wręcz przerażający dla wszystkich politycznych stron ówczesnego świata. I Amerykanie życzyli sobie stabilizacji i normalizacji w Europie. Nie chcieli otwierać tego jak gdyby frontu europejskiego dla konfliktu zimnowojennego. No, te fronty były przecież pootwierane głównie poza Europą i one wystarczająco obciążały oba bloki.
No dobrze, ale to w takim razie powiedzmy o Willy Brandcie, bo to jest pewien paradoks. On ze swoją partią SPD staje się liderem niemieckiej polityki dopiero w 1968 roku, ale jest to gracz polityczny, który w tych sprawach, o których pan mówi, uczestniczy od dłuższego czasu, chociażby z tego powodu, że jest on nadburmistrzem Berlina Zachodniego w tych kluczowych latach.
Tak, on jest w krajobrazie wpisany w realia Berlina właśnie od owej blokady Berlina z lat 48-49, a w momencie, gdy przystąpiono do stawiania muru, tego symbolicznego rozgraniczenia między wolnym światem a krajami komunistycznymi, on przecież właśnie stał, jak pan wspomniał, na czele dwumilionowej bodajże, czy liczniejszej już wówczas nawet, społeczności mieszkańców Berlina Zachodniego. Ja zresztą chciałbym tutaj jeszcze pewne dopowiedzenie wprowadzić. Otóż nie zapominajmy, że wiele w, jak gdyby w kontekstach odchodzenia od dziedzictwa nazizmu, bardzo wiele uczynił pierwszy kanclerz RFN Konrad Adenauer i w zasadzie w tym samym nurcie działali, w tym samym kierunku działali również jego następcy, ci, którzy kierowali rządem zachodnioniemieckim między Adenauerem a listopadem 1968 roku, kiedy to Brandt został kanclerzem.
Ale z całą pewnością można powiedzieć, że no nawet życiorys Brandta jest znacznie bardziej jednak nietypowy jak na warunki ówczesnej niemieckiej polityki. Jest to człowiek o przeszłości zdecydowanie antyfaszystowskiej.
Znaczy, ale też i z kanclerzy tych pozostałych kierujących rządem RFN-owskim między 49 a powiedzmy jesienią 69 roku, żadnemu nie może pan z kolei też przypisać afiliacji nazistowskiej.
To tak? Prawda, ale wszyscy pomiędzy, jakby to powiedzieć, neutralnością polityczną, w czasie II wojny światowej w latach 33-39, a postawą jednak emigranta politycznego, człowieka zaangażowanego chociażby w relacjonowanie wojny hiszpańskiej i całej masy różnych innych rzeczy, to jednak jest to pewnego rodzaju inna postawa i też, co ciekawe, no, wybór kogoś takiego na pierwsze lidera ważnej partii politycznej, a potem na kanclerza z całą pewnością świadczyły jakimś no jednak gruntownym przełomie w sposobie myślenia kolejnego niemieckiego pokolenia.
I pokolenia, i nie tylko młodzieży, która weszła na scenę polityczną, bo to już przecież prawie ćwierć wieku minęło od zakończenia wojny, ale dodajmy te roczniki urodzone po maju 45, do tych roczników urodzonych po maju 45, tych, którzy mieli lat zaledwie kilka jeszcze w okresie rządów nazistów i żadnej odpowiedzialności osobistej za politykę III Rzeszy, no w sposób naturalny, żadnej odpowiedzialności oni nie ponosili. Łącznie natomiast to pokolenie ludzi stosunkowo młodych, 20-letnich, 30-kilkoletnich, no, zaczęło odgrywać istotną rolę na scenie politycznej w demokratycznym państwie, jakim był RFN. Tutaj często się zapomina o jednym z elementów, o jednej z przesłanek zmiany w polityce władz RFN-owskich, o czynniku, który brał pod uwagę również Willy Brandt. Otóż w demokratycznych Niemczech prowadzono badania opinii publicznej na różne tematy i również na temat tych relacji ze Związkiem Sowieckim, z innymi krajami komunistycznymi. I okazuje się, że w drugiej połowie lat 60. po raz pierwszy te badania wykazały, iż ponad 50% niemieckiej opinii publicznej na Zachodzie opowiada się za normalizacją relacji, uspokojeniem stosunków i nawet dopuszcza możliwość udzielenia zgody na taki, a nie inny przebieg zachodniej granicy Polski, co było równoznaczne z rezygnacją z ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, które Polska przejęła właśnie w 1945 roku. I mając taki wskaźnik opinii publicznej, nastrojów czy wyborów opinii publicznej w Niemczech, Brandt no, mógł przystąpić do realizacji swojej nowej polityki.
Za chwilę wracamy do tej sytuacji.
Gdyby poprzednie nastroje, to byłoby oczywiście trudniej. Wcześniej, przed połową lat 60., większość tego średniego i starszego pokolenia Niemców nie godziła się na zmiany poczdamskie.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że rozmawiam z profesorem Grzegorzem Berentem. Rozmawiamy o podpisaniu porozumienia pomiędzy PRL-em a RFN w 1970 roku i okolicznościach tego wydarzenia. Po chwili przerwy wracamy do naszej rozmowy i wtedy zaczniemy od tej PRL-owskiej strony, czyli trochę porozmawiamy o Władysławie Gomułce i o przezwyciężaniu z kolei tego jego antyniemieckiego przesłania, które ożywiało polską politykę w drugiej połowie lat 60. Za chwilę wracamy do rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest dzisiaj profesor Grzegorz Berendt. Rozmawiamy dziś o podpisaniu w 1970 roku porozumienia warszawskiego, porozumienia pomiędzy ówczesnym PRL-em a Republiką Federalną Niemiec i o wizycie Willego Brandta w Warszawie w grudniu 1970 roku. Panie profesorze, no to wróćmy w takim razie do Władysława Gomułki. No przypomnijmy, że ten traktat poprzedzają wydarzenia związane z milenium, z wymianą listów pomiędzy episkopatem Polski i Niemiec, no i wielką kampanią antyniemiecką, która była zbudowana na krytyce polskiego kościoła katolickiego i tej polityki, która miała być jakąś zdradą polskich interesów na rzecz Niemiec.
Jeszcze w 1945 roku ludzie związani z Polską Partią Robotniczą, którą przecież kierował wówczas Władysław Gomułka jako sekretarz generalny, wskazywali, że ziemie odzyskane, jak wówczas mówiono, czyli owe 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, które Polska powojenna uzyskała z obszaru dawnego państwa niemieckiego, zwiążą społeczeństwo z nowym reżimem, z nowym ustrojem. Pamiętajmy o tym, że na te tereny północno-zachodnie i południowe trafiły miliony Polaków, nie tylko z Kresów, ale również jechali tam ludzie szukający dla siebie nowego życia z dzisiejszej Polski centralnej, z Podlasia, z Lubelszczyzny. Więc to rozgrywanie sprawy zachodnie, sprawy tych terenów odbywało się od samego początku i w związku z tym władze Polski Ludowej występowały nieprzerwanie od 1945 roku jako główny polski orędownik interesów narodowych, społecznych, który zrobi wszystko, aby zapewnić trwałość przynależności ziem uzyskanych do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Oczywiście skwapliwie tu dodawano, że za plecami jest wielki brat, Związek Sowiecki, który w tym pomoże. Grano obawami Polaków, że celem Niemiec zachodnich jest przekreślenie status quo uzyskanego w roku 1945. Zresztą w moim osobistym przekonaniu, gdy mówimy o pierwszych kilkunastu latach funkcjonowania Republiki Federalnej Niemiec, a dokładniej gdy mówimy o nastrojach, które panowały w RFN, nastrojach społecznych, to te obawy podnoszone w Polsce miały swoje uzasadnienie.
To tak, prawda, panie profesorze, byli tacy, którzy uważali, że że w Niemczech, i to paradoksalnie pewnie i na wschodzie, we wczesnych latach 50. czy w późnych latach 40. wybory wygrałaby nadal NSDAP, jeśli mogłaby w nich wystartować. No ale to jest jakby pewien wątek, który dotyczy niemieckiej strony, ale wróćmy do tej strony polskiej, czyli wróćmy do tego, co dzieje się w latach 60., czyli powracający do władzy Gomułka buduje pewien przekaz jakby wokół tego swojego państwa, które realizuje pewną politykę, i ten przekaz antyniemiecki jest to jednym z podstawowych elementów integrujących, jakby to powiedzieć, tę Polskę z PZPR na czele.
Tak, no głównym zagrożeniem zewnętrznym w tym przekazie są Niemcy, oczywiście nie ci dobrzy, w cudzysłowie, z NRD, ale ci źli, czyli kapitalistyczni, z RFN. I to jest retoryka Władysława Gomułki z pewnością do roku 67, roku 68, nawet do wiosny roku 68, skoro już padła ta cezura majowej wypowiedzi pierwszego sekretarza. Natomiast no, z drugiej strony były te działania, o których pan wspomniał, gdy najpierw środowiska protestanckie na zachodzie opowiedziały się za koniecznością zmiany retoryki, nastawienia, relacji, a później w listopadzie 1965 roku polscy biskupi zwrócili się do biskupów niemieckich z podobną inicjatywą, wskazując, że po tak długim okresie, po 21 latach od zakończenia wojny, pamiętając o tym, co się zdarzyło, o skali ofiar, no trzeba zacząć budować pokojową przyszłość, też biorąc pod uwagę to nowe pokolenie, które wojny nie pamięta, ale też nie powinno wyrastać w nienawiści. No tutaj ten wątek polsko-niemiecki wszedł jak gdyby w kontekst narastającego sporu między Gomułką a prymasem, kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Gomułka uznał, że jest to dowód mieszania się Kościoła, jego polskich struktur, w kwestie, od których powinni się trzymać z daleka, to znaczy kwestie polityki zagranicznej. Ta intencja tworzenia nowej jakości, nowych pokojowych relacji z Niemcami została tutaj zepchnięta zupełnie na boczny tor, a w retoryce z roku 1966 podnoszono przede wszystkim problem jak gdyby z jednej strony nieuprawnionych poczynań hierarchii, polskiej hierarchii kościelnej, ale też gdzieś w tle pobrzmiewały takie głosy, że Kościół tu występuje niejako zdrajca interesów narodowych, ale to było po prostu wygrywanie tego zagadnienia przy skrajnie negatywnej, nieuczciwej interpretacji w takiej wojnie między strukturami partyjno-rządowymi a instytucją, polskimi strukturami Kościoła rzymskokatolickiego.
Panie profesorze, no to, ale to w takim razie to się zmieniło w umyśle Gomułki, w polskim w rządzie, we władzach PZPR, czy też ten sygnał idący z Moskwy, że pogodzenie się z RFN jest jakby na tapecie i należy zrewidować politykę wobec zachodnich Niemiec, był decydujący?
W moim przekonaniu mamy oba te elementy, a dla naszych realiów wewnętrznych pierwszoplanowe znaczenie miały oceny Gomułki, który z ogromnym niepokojem obserwował konflikty rozwijające się w obozie państw komunistycznym. W tamtych latach nabrzmiewał i przyjmował wręcz postać starć zbrojnych, graniczny, konflikt między Chińską Republiką Ludową a Związkiem Sowieckim. Rumunia mocno podkreślała swoją niezależność wobec polityki Moskwy. No, jest tutaj przykład tego w postaci odcięcia się od antyizraelskiego kursu Moskwy po czerwcu 1967 roku. Z krytyką Moskwy, polityki moskiewskiej, występowała chociażby Albania, może to najmniej istotny czynnik. Niemniej te trzy chociażby przestrzenie pokazywały jak gdyby spękania na powierzchni bloku komunistycznego. Gomułka obawiał się, że jeżeli nie dokona rewizji, nie podejmie pewnych działań polegających właśnie na gotowości podjęcia dialogu, to może zostać w pewnym momencie sam na sam z państwem niemieckim w momencie, gdy dojdzie jednak do zjednoczenia tego państwa. I on, te jego obawy wpływały wcześniej na różnego typu fobie i w 67 roku i na początku 68 roku, ale on w pewnym sensie wyciągnął wnioski ze zmieniającej się sytuacji, ponieważ zamiast trwać przy nieprzejednanym stanowisku z wcześniejszych lat, gdy zauważył, że zmienia się nastrój w RFN-ie, a też i głosy, a przykładem tego był chociażby Willy Brandt, antynazista, opozycjonista, gotów do dialogu ze wschodnimi państwami komunistycznymi, to Gomułka poszedł w tym kierunku. Dlatego, jeżeli pyta pan, co tutaj miało znaczenie, zmiana podejścia Gomułki wiosną 68 roku w moim przekonaniu miała nie mniejsze znaczenie niż gotowość Związku Sowieckiego, aby również tutaj podjąć dialog i zmienić dotychczasowe relacje z RFN.
To dobrze. Układ, co ciekawe zresztą, z formalnego punktu widzenia podpisuje Józef Cyrankiewicz i Willy Brandt, bo przypomnijmy, że to Józef Cyrankiewicz jest wtedy premierem PRL. No i dochodzi do tych wydarzeń przed pomnikiem getta, tego uklęknięcia Willego Brandta. To był gest wobec Polski, wobec Żydów, wobec Izraela. Czy tak naprawdę spontaniczny gest, który doprowadził do tego, że właściwie to potem przez długie lata dziennikarze i historycy próbowali zinterpretować, co tak naprawdę chciał zrobić Willy Brandt?
Bezpośrednio, ani przed, ani bezpośrednio po tym słynnym geście 7 grudnia Willy Brandt nie powiedział, czy należy tu stosować pewną interpretację rozszerzającą. To znaczy klęknął przed pomnikiem bohaterów getta, ale oddawał też cześć wszystkim ofiarom hekatomby, której doświadczyło polskie społeczeństwo. Znany dziennikarz Adam Krzemiński po latach zadał Brandtowi pytanie, czy czy można zastosować tę interpretację rozszerzającą. Brandt odpowiedział, że to interesujące, ale nie potwierdził tego, że w grudniu 70 roku miał to właśnie na myśli. Natomiast to, co potwierdził, to swoje ówczesne odczucie, że nie można wobec wiedzy i skali tragedii, jakiej doświadczyli Żydzi ze strony tamtego państwa niemieckiego, III Rzeszy, że nie można oddania hołdu ofiarom Holokaustu, proszę mnie dobrze zrozumieć, w pewnym sensie skwitować złożeniem wieńca i takim rutynowym skłonieniem głowy przed pomnikiem.
Znaczy, to było z całą pewnością...
To była jego indywidualna decyzja i to było, nie wiem czy spontaniczne w tym momencie, ale on wyszedł ze swojego miejsca, gdzie nocował w Warszawie, z przeświadczeniem, że musi zrobić coś więcej niż na ogół się robi w takich sytuacjach.
Ja tutaj zacytuję niemieckiego dziennikarza, który tak to określił: oto klęczy ten, który nie musi w imieniu tych, którzy muszą, ale nie klęczą, bo nie mogą, albo nie potrafią, albo nie chcą. I z całą pewnością w tym sensie był to taki element jednak, co by nie powiedzieć, wychodzenia przed szereg, jeśli chodzi o niemiecką ówczesną opinię publiczną.
Ależ absolutnie się z panem zgadzam. To pokazuje Brandta jako męża stanu, który wyznacza pewne kierunki, nawet idąc pod prąd tych, którzy nie rozumieją potrzeby właśnie podejmowania takich działań. A przypomnijmy też takie dane często cytowane, iż tygodnik Der Spiegel spytał swoich czytelników, co uważają na temat gestu Brandta, i okazało się, że aż 48% z nich uznało go za przesadny, 11% nie miało zdania. W związku z tym tylko mniejszość respondentów stwierdziła, że gest ten był adekwatny do sytuacji i do miejsca, w którym do niego doszło. Społeczeństwo niemieckie w tej materii było głęboko podzielone, a ja bym powiedział, że tak naprawdę wówczas, w 70 roku, to młode pokolenie Niemców chyba jeszcze bardzo mało wiedziało o istocie Holokaustu, a to pamiętające lata wojny bardzo się starało, żeby ta wiedza nie była zbyt powszechna i zbyt głęboka. Więc to sformułowanie, ta myśl owego dziennikarza, którą pan przytoczył, idealnie oddawała sytuację w samych Niemczech, nastroje i reakcje na ten czyn kanclerza. Uklęknąć w obcym państwie, to przed pomnikiem, to była rzecz bezprecedensowa, ale takie gesty no są typowe dla wielkich mężów stanu. Historyk niemiecki Christian von Krokow porównał ten gest do pocałunku Konrada Adenauera i generała Charlesa de Gaulle, prezydenta Francji, który wskazuje się jako symbol rozpoczęcia, może nie rozpoczęcia, ale symbol kroczenia Niemiec i Francji nową drogą pojednania i współpracy po setkach lat konfliktu. Więc zestawienie owego klęknięcia przed pomnikiem w Warszawie z tamtym gestem, no pokazuje znaczenie dla Niemiec i pewną przełomowość tego wydarzenia.
No, myśmy musieli jeszcze poczekać na z kolei uścisk pomiędzy kanclerzem Kolem a premierem Mazowieckim no kolejnych 20 lat, ale to jakby zupełnie inna historia. Warto też przypomnieć, że obaj bohaterowie tych wydarzeń warszawskich, czyli i Willy Brandt i Władysław Gomułka właściwie nie odegrali w swej roli wielkich i długotrwałych mężów stanu, bo przypomnijmy, że Władysław Gomułka dokładnie kilka dni później traci władzę w efekcie dramatycznych wydarzeń grudnia 70 roku na Wybrzeżu, a Willy Brandt w 74 roku ustępuje z kanclerstwa po głośnej aferze szpiegowskiej, choć zachowuje ważną rolę w niemieckiej socjaldemokracji na długie lata, właściwie aż do swojej śmierci w 92 roku.
Co nie zmienia tego, że to oni właśnie dokonali tego przełomu i zawsze on będzie już od tej pory wiązany z tymi politykami.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Grzegorz Berendt z Uniwersytetu Gdańskiego i Muzeum II Wojny Światowej był moim rozmówcą. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję.
Dziękuję Państwu.